Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w których wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię zarówno regionu, jak i kraju. Dziś wspominać będziemy wizytę Jana Pawła II w ojczyźnie, która rozpoczęła się dokładnie 40 lat temu. Będzie też relacja z uroczystości związanych z 59. rocznicą wydarzeń zielonogórskich. Z maja 1960 roku, gdy 5000 osób wystąpiło przeciwko komunistycznej władzy w obronie domu katolickiego działającego przy miejscowej parafii.
Historie pisane na nowo.
Dokładnie 40 lat temu, 2 czerwca 1979 roku, papież Jan Paweł II przybył z pierwszą pielgrzymką do ojczyzny. Była to pierwsza wizyta głowy kościoła rzymskokatolickiego w kraju rządzonym przez komunistów. Rozmawiał z pierwszym sekretarzem KCPZPR Edwardem Gierkiem, odprawił też mszę na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Hasło pielgrzymki brzmiało Gaudemater Polonia, jednak od początku wizycie towarzyszyły historyczne dziś słowa wypowiedziane na placu Zwycięstwa w Warszawie, odebrane jako wezwanie do przemian ustrojowych i wolnościowych w naszym kraju.
Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
W Gnieźnie, uważanym za kolebkę państwa polskiego, Jan Paweł II mówił o papieżu Słowianinie, który ma odsłonić jedność Europy.
Czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten papież Polak, papież Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy? Wiemy, że składają się na nią dwie wielkie tradycje Zachodu i Wschodu.
Z kolei na Jasnej Górze apelował, by wszyscy Polacy mogli cieszyć się wolnością i poszanowaniem praw narodu. Rok po tej pielgrzymce powstała Solidarność.
Obyście także wy, umiłowani rodacy, wy wszyscy Polacy, którzy tylu doznaliście udręczeń i cierpień, wojen i okupacji, ponad stuletnich rozbiorów, mogli cieszyć się wewnętrznym pokojem, wewnętrzną wolnością.
Podczas wizyty w byłym obozie Auschwitz-Birkenau Jan Paweł II podkreślił, że nie mógł nie przybyć do tego miejsca. Zaznaczył, że odwiedza były obóz jako syn narodu.
Narodu, który doznał w swoich dziejach dalszych i bliższych wielorakiej udręki od drugich. Pozwólcie jednak, że nie wymienię tych drugich. Stoimy na miejscu, na którym o każdym narodzie i o każdym człowieku pragniemy myśleć jako o bracie.
Jak już mówiliśmy, ponadtygodniowy pobyt Jana Pawła II w naszym kraju w 1979 roku miał ścisły związek z późniejszymi zmianami w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej, upadkiem komunizmu i rozpadem Związku Radzieckiego. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek przypomina, że dla komunistycznych władz przyjazd Jana Pawła II był poważnym problemem.
Z jednej strony komuniści kalkulują, co się im politycznie będzie bardziej opłacać, bo każda decyzja jest zła. Niewpuszczenie to wiadomo. I decydują się na pielgrzymkę. Przyjeżdża 2 czerwca i te 9 dni, kiedy był, no to jest jak gdyby policzenie się Polaków. To jest zarazem też głosowanie tych milionów ludzi, którzy masowo stają, żeby witać papieża, potem uczestniczą w mszach świętych i są wspólnotą.
Jarosław Szarek przypomina, że choć komuniści podejmowali szereg działań, by nauki Jana Pawła II miały ograniczony zasięg, to ponieśli porażkę, a ich pozycja w państwie po tamtej pielgrzymce została zachwiana.
Stracili rząd dusz przede wszystkim. Wtedy ci ludzie gdzieś w pamięci mieli to doświadczenie. Ilu ich jest i mówi nie temu systemowi, oni gdzie indziej już mieli punkt odniesienia. I można jeszcze było iść 1 maja w 80 roku na pochód można było teoretycznie tą władzę popierać, ale ta władza już jak gdyby straciła rząd dusz, co arytmetycznie pokazały wydarzenia po sierpniu 80 roku.
Zostaniemy jeszcze w Instytucie Pamięci Narodowej, a konkretnie w jego archiwum. Instytut uruchomił portal internetowy poświęcony właśnie pielgrzymce Jana Pawła II. Dyrektor archiwum IPN Marzena Kruk wyjaśnia, że skierowany jest przede wszystkim do młodego pokolenia.
Kiedy podejmowaliśmy decyzję, że będziemy pokazywać kolejne wizyty Jana Pawła II w PRL-u, przyświecała nam myśl, żeby przede wszystkim, szczególnie młodym ludziom, tę historię opowiedzieć, im te wydarzenia przybliżyć w taki sposób, żeby zrozumieli, jak ważny był nie tylko wybór Jana Pawła II, ale jak ważne to było dla Polski i tego, co się w Polsce działo. Tego, jak inspirował swoją działalnością, swoimi kazaniami tutaj mieszkających ludzi.
Komunistyczne władze angażowały do obsługi papieskiej pielgrzymki rzesze tajnych współpracowników. Agenci SB przenikali do kościelnych służb porządkowych, by ograniczyć liczbę uczestników spotkań z papieżem. Niszczyli karty wstępu. Marzena Kruk tłumaczy, że na portalu zamieszczone zostały dokumenty wytworzone zarówno przez cywilne, jak i wojskowe struktury bezpieczeństwa państwa.
To są dokumenty wytwarzane w toku przygotowania tej wizyty i z jednej strony oczywiście są to dokumenty pokazujące przygotowania od strony logistycznej, ale to są też dokumenty zabezpieczające te wszystkie środowiska, które z punktu widzenia władzy komunistycznej były niebezpieczne, które mogłyby coś nie pomyśli władz w czasie wizyty Jana Pawła zrobić.
Portal można znaleźć pod adresem pierwszapielgrzymka.ipn.gov.pl. Już za chwilę u nas kolejne tematy. W czwartek minęła 59. rocznica wydarzeń zielonogórskich. 30 maja 1960 roku mieszkańcy miasta sprzeciwili się komunistycznej władzy, broniąc domu katolickiego, w którym prowadzona była nauka religii, a także działalność społeczna. W rocznicę tych wydarzeń uczniowie 3. liceum w Zielonej Górze przygotowali program artystyczny opowiadający o tamtych zajściach. W relacji pojawią się też wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń.
Poniedziałkowy poranek 30 maja 1960 roku 800 zielonogórzan stanęło w obronie domu katolickiego i księdza Kazimierza Michalskiego.
Ksiądz Kazimierz Michalski był od 1945 roku pierwszym polskim proboszczem w powojennej Zielonej Górze, dziekanem, organizatorem i inicjatorem życia religijnego i społeczno-kulturowego. Dwa razy zmuszono go do opuszczenia miasta. Za pierwszym razem odmówił podpisania tzw. lojalki i zaprzestania prowadzenia agitacji antypaństwowej. Za drugim razem z powodu tzw. wydarzeń zielonogórskich.
Bracie w krwi Chrystusa, wybacz mi, że stoję ci ością w gardle, bośmy krew z krwi, kość z kości. Gdy zabraknie miłości, tam bliźnie staje się twoim celem na tarczy. Nie zmienisz historii, choćbyś zaklinał ją w imię prawdy historycznej.
Cisza następuje po głośnych słowach. To znaczy, że nic nie ulega zapomnieniu i przedawnieniu. Wolność i wiara pozwalają dotrzeć do granic.
Nie rzucim Chryste świątyń Twych, nie damy pogrzeć wiary. Różne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary. Bronić będziemy Twoich dróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg.
Władze miejskie zażądały opuszczenia domu katolickiego do dnia 27 maja i zagroziły przymusowym wykwaterowaniem.
Ksiądz Kazimierz Michalski podjął się wtedy obrony tej placówki. Poprosił parafian o podpisywanie petycji do Rady Państwa o cofnięcie decyzji eksmisji. Rada Państwa odrzuciła petycję, którą podpisało 1200 mieszkańców. Służby bezpieczeństwa przygotowywały się skrupulatnie do operacji eksmisji i przejmowania domu katolickiego 30 maja 1960 roku.
W pewnym momencie przystąpiła do pracy ta grupa eksmisyjna z Urzędu Miejskiego i zaczęto wynosić sprzęt i wówczas te kobiety się postawiły, że nie można. Kilku milicjantów zaczęło interweniować, straszyć te kobiety, a co najgorsze, w pewnym momencie fizycznie je wyciągać z tego korytarza, tam z tego pomieszczenia.
O 9.30 do budynku weszła grupa dzieci i kobiet na lekcję katechezy. Kilka kobiet zostało przed drzwiami. Tuż po godzinie 10:00 ksiądz z grupą dzieci i kobiet wyszli po 10 minutach na wieść, że przybył przedstawiciel władz miejskich w asyście milicjantów celem eksmisji.
Służby bezpieczeństwa bezskutecznie chciały odblokować wejście do budynku, przed którym zbierało się coraz więcej osób. Wokół domu katolickiego naliczono już 800 osób. Ale około godziny 12:00 tłum liczył już ponad 2000 ludzi. Milicja zaczęła rozpraszanie manifestantów przy użyciu pałek i gazów zawiących, starając się wyłapać najbardziej aktywnych.
Nie zdejmę krzyża z mojej ściany. Za żadne skarby świata, bo na nim Jezus ukochany, grzeszników z niebem brata. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba.
O 16:00 przybył do miasta oddziały ZOMO i kompanii KBW z Poznania. Obsadzono gmachy publiczne. Rozpoczęto pacyfikację, tak szybką i dobrze skoordynowaną, że do godziny 17:30 rozproszono niemalże wszystkich manifestantów.
Siedziałem w więzieniu za ten dom katolicki, bo ja byłem fotografem, mam zakład tu prowadziłem. Powiedzieli, że ja fotografowałem zwierzę, że komuniści zabierają kościół, nie? A później, że ja organizowałem, że ja chodźcie bronić dom katolicki, że to ja dużo oskarżenie miałem.
Wielu manifestantów wyrzucono z pracy. Wielu zostało pozbawionych wolności na 5 lat, a wielu otrzymało wysokie kary grzywny.
Ksiądz Kazimierz Michalski złożył rezygnację 17 grudnia 1960 roku i opuścił Zieloną Górę. Wkrótce zmarł w Poznaniu.
Nie opuścisz mnie widoku wieżowców, na których tylko sztuczne światło wyznacza dalszą drogę. Nie opuścisz mnie przyjacielu, któremu zostawiłem ostatnie pieniądze na chleb i mleko.
Wszystko zostało przewidziane i nawet samochody zatrzymane przez czerwone światła dotarły do celu, na których tylko sztuczne światło wyznacza dalszą drogę. Nie opuścisz mnie, przyjacielu, któremu zostawiłem ostatnie pieniądze na chleb i mleko.
Wszystko zostało przewidziane i nawet samochody zatrzymane przez czerwone światło dotarły do celu.
W zajętym domu katolickim utworzono siedzibę Państwowej Filharmonii Zielonogórskiej, która istnieje tam do dzisiaj.
30 maja 1960 roku 5000 zielonogórzan wyległo na ulicę, by bronić domu katolickiego. Uczestników wydarzeń zielonogórskich zepchnięto na margines życia społecznego.
Co roku odżywają wspomnienia. Jeszcze to jest mało. Jeszcze szczególnie młodzież nic o tym nie wie. Dopiero się dowiaduje. Idąc w tym kierunku, to coraz bardziej wszyscy będą wiedzieć, co się działo tu w Zielonej Górze. W sytuacjach takich, jak była 59 lat temu, ludzie potrafią spontanicznie podjąć walkę. Wiara nas skłoniła do tego.
Ich życie naznaczono hańbą, pogardą i biedą. Nie doczekali przywrócenia godności i uhonorowania ich czynu. Większość zmarła z piętnem chuliganów i bandytów. Odpowiedzialnych za represje nigdy nie ukarano.
Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wierzby jak mary w welonach mgły. Tam krzyż przydrożny, tam święty gaj. Jest takie miejsce, taki kraj.
Z kolei podczas konferencji naukowej o wydarzeniach zielonogórskich rozmawiano o przygotowaniach do przyszłorocznych uroczystości 60. rocznicy. Jednym z pomysłów jest pomnik księdza Michalskiego, mówi Rafał Reczek, dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Książka jest, jak mówili starożytni, jak pomnik, to ja przejdę do pomnika, ale postaci księdza Kazimierza Michalskiego. W 2016 roku nastąpiła zmiana zapisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i jednym z nowych zadań, które realizujemy, jest upamiętnianie wargi męczeństwa. To daje nam też możliwość realizacji takich projektów nie tylko w tym wymiarze edukacyjnym i w wymiarze pamięci, ale w tym wymiarze pamięci materialnej, czyli fundowania pomników, zasiadania w takowych gremiach. Od kilku lat też miałem tą przyjemność i przywilej zasiadania w Komitecie Obchodów Wydarzeń Zielonogórskich. Komitet spotykał się z każdego roku, przygotowywał kolejne uroczystości. To miało szczególnie swój ważny wymiar na przestrzeni ostatnich kilku lat, kiedy te uroczystości były tak bardzo rozbudowane, tak uroczyste, tak doniosłe. Kiedy po jednym z takich spotkań rozmawiałem z obecnym tutaj panem prezesem Grzegorzem Widenką, bo to chcę bardzo mocno podkreślić, bo jestem przekonany, że ten projekt się ziści i zapewne w wielu różnych odsłonach, wiele różnych osób o pomniku mogło rozmawiać. Ja mówię o formule, w której ja rozmawiałem o pomniku z panem prezesem, był tam też pan Przemysław Bartkowiak i my mówiliśmy o różnych formach upamiętnienia. Ja wtedy mówiłem, że Instytut Pamięci Narodowej bardzo chętnie włączyłby się w upamiętnienie w postaci pomnika, tym bardziej, że postać zacna i zasługuje na takowe upamiętnienie, a nam ustawa daje teraz mandat do realizacji takiego zadania. Sprawa odżyła w tym roku też za sprawą pana prezesa, kiedy się spotkaliśmy przy jednym z naszych projektów, zawsze tego jest troszeczkę. I tutaj poprosiłem o pomoc pana prezesa, no jako miejscowego, tak powiem, ja przyjeżdżam z przyjemnością do Zielonej Góry, ale nie jestem mieszkańcem, więc też te kontakty niekiedy są z poziomu oficjalnego, a niekiedy lepiej jest móc porozmawiać w troszkę swobodniejszej formule i padł pomysł, by takowy projekt się zrealizował, by upamiętnienie księdza Kazimierza Michalskiego zaistniało, miało miejsce. Pan prezes rozmawiał o tym z panią wiceprezydent Harę-Źlak i pani wiceprezydent przyjęła tą propozycję z otwartością, z akceptacją. Później odbyło się spotkanie u księdza proboszcza parafii Farnej. Na tym spotkaniu był pan Piotr również, byłem ja i była pani prezydent. Obejrzeliśmy skwerek przy kościele, który został wskazany przez księdza proboszcza i rozmawialiśmy. Ja skierowałem pismo do pana prezydenta proszące o to, by rozważyć ufundowanie takiego upamiętnienia na przyszłoroczną uroczystość. Zadeklarowaliśmy gotowość i chęć pracy w komisji konkursowej, która będzie miała miejsce. Takowa komisja zostanie powołana, a po rozstrzygnięciu przez komisję konkursową i wyborze pracy, która zostanie przekształcona w pomnik, złożymy deklarację o wielkości wsparcia ze strony Instytutu Pamięci Narodowej, bo ponieważ nie wiemy, jakie będzie wyobrażenie, więc nie możemy składać żadnych deklaracji, także wierzę, że to na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy się uda i takowe upamiętnienie, na które ksiądz Kazimierz Michalski zasługuje jako człowiek przez swoją postawę i zaangażowanie dla Zielonej Góry i zasługuje na to również Zielona Góra, by pamięć po tym wielkim człowieku tutaj w mieście cały czas była.
To Rafał Reczek z Instytutu Pamięci Narodowej, a w kolejnej części naszej audycji pozostaniemy przy temacie wydarzeń zielonogórskich. Już za chwilę przypomnimy dokument Wydarzenia, których nie znacie, opowiadający historię z 1960 roku.
Historie pisane na nowo.
Tak, na zdjęciu ta mała dziewczynka w białej czapeczce to ja, a tu moja mama w trakcie tych zawierów, wtedy miała lat 26, ja lat 6. To zdjęcie, które się ukazało, to już pokazuje moment, kiedy my opuszczamy już ten plac w tłumie ludzi. Bo jak myśmy się znalazły tam w tym tłumie, w czasie właśnie tych rozruchów, milicja, wtedy ludzie uciekali. I właśnie znalazłyśmy się w centrum tych rozruchów i mama, no bojąc się o to wszystko, uciekłyśmy, schowałyśmy się do takiego domu. Ten dom stoi do dzisiaj. Schowałyśmy się tam i czekałyśmy, aż to wszystko się tam uciszy, ale to trwało i trwało i tam niektórzy ludzie też jeszcze się pochowali. No i później wychodząc, już przechodząc właśnie obok kościoła i Matki Bożej Częstochowskiej, ktoś nam przypadkiem zrobił zdjęcie, jakiś pan, no jakiś łowiec. Ja pytałam mamę, o co chodzi, czemu, mama tylko cicho, zobacz, mówi, ten dom naprzeciwko, to jest właśnie walka, to jest, ludzie się biją o ten dom katolicki, tak mi tym korytarzu wyjaśniała. I w tym domu katolickim ja później, ja na religię tam chodziłam. O, został uratowany. A w Kościele Matki Bożej przystąpiłam do Komunii Świętej. Wtedy religia jeszcze nie była w szkołach, tylko właśnie w salkach i tam przygotowywałam się. Także no, działo się. Rzeczywiście działo się bardzo dużo i te fakty no, były przez lata zapomniane, nie mówiono o nich i bardzo dobrze, że zostały w tej chwili odkryte te karty historii, bo to dla potomnych, dla naszych młodych, dla pokoleń.
Polskie Radio Zachód przedstawia wydarzenia, których nie znacie.
Doniesienia parafialne na niedzielę piątą po Wielkanocy, 22 maja 1960. Nieszpory o godzinie 4, msza święta wieczorna o godzinie 19 u świętej Jadwigi. Nabożeństwo majowe o godzinie 18 w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej. Ponieważ parafia otrzymała decyzję o eksmisji z lokalu w domu katolickim, służącego do nauczania religii młodzieży, na sobotę następną o 8:30 rano. Podajemy to do wiadomości parafian i prosimy, by parafianie składali podpisy pod decyzją do Rady Państwa o wstrzymanie tej decyzji. Podpisy można składać w zakrystii lub biurze parafialnym tych parafian, względnie parafianki, które dysponują czasem i mają dobrą wolę. Prosimy o zgłaszanie się celem omówienia zbierania podpisów.
Komuniści oczywiście szukali różnych pretekstów, by wyrzucić kościół z budynków sakralnych i budynków gospodarczych, które oni zajmowali. Podejmowali w tym celu różne kroki. Tu na tych ziemiach wprowadzono taką zasadę, że mienie poewangelickie jest mieniem Skarbu Państwa, bo Kościół nie jest podmiotem prawa w rozumieniu prawa cywilnego, więc komuniści uznali, że zabierają dom katolicki. Dla tych ludzi, którzy tutaj żyli, to było zabieranie im czegoś, co oni zbudowali własnymi rękami. Tej ojczyzny drugiej, w której oni próbowali się jakoś odnaleźć, próbowali znaleźć swoje miejsce na świecie, bo ich domy rodzinne zostały gdzieś daleko. Oni nie mogli się z tym pogodzić. Przyszli tutaj, zaczęli coś budować i ta władza komunistyczna, która tak naprawdę raz już im zabrała coś w postaci decyzji Moskwy, teraz zabiera im to drugi raz. Prasa, telewizja i radio miały jeden przekaz, że w Zielonej Górze miały charakter bandyckie wystąpienia obarczające winą za nie księdza Michalskiego, którym dewotki i robotnicy pomagali. Takie wydarzenia odbywają się w innych regionach kraju, natomiast czegoś o podobnej skali, podobnym zasięgu jak w Zielonej Górze właśnie nie było. To nie była taka zwykła i prosta, jakby się wydawało, sytuacja z roku 60, ale wyjątkowa i specyficzna, o której musimy pamiętać i mówić.
Zaczęło się od stosunkowo niewielkiej grupy osób, która się zjawiła przed czasem, w którym miała się rozpocząć eksmisja z tego domu. Wyrzucanie tamtych mebli, miały wejść tam urzędnicy miejscy. Tam już była zgromadzona milicja jakaś ochronna, tam kilkadziesiąt osób. Ale no, w każdym razie był to tam oddziałek, który mógł jak gdyby ochronić tych urzędników i umożliwić im wejście do tego budynku. Tam się ci ludzie zjawili i oni zjawili się z zamiarem jednak obrony tego, przeciwstawienia się temu. Nie mieli żadnego planu, że będą działać siłą, tym więcej, że było tam więcej chyba kobiet niż mężczyzn. Ale ponieważ to wszystko się przeciągało w czasie, ludzie zaczęli napływać. A jak zobaczyli, co się działo, no to wspierali tych, którzy ścigali tych biednych ludzi, którzy tam przyszli nie w zamiarze przestępczym, tylko ich ścigają, biją, gazy się snują i to wszystko to, łącznie z tymi gazami, z pałkami, polewaniem wodą, to wszystko tworzyło ten klimat antyrządowy.
Trochę człowiekowi ręce swędziły, nie? Bo milicja nie była mile widziana nam, nie? Stanęliśmy pod tym kościołem, no i tak to było te przepychanki, tak, nie?
I po czasie zaczęły się jakieś kłótnie, wykrzyki. Pamiętam jedno tylko, że zaczęła się taka już normalnie bijatyka w ten czas. Gaz zaczęli rzucać milicjanci, zaczęli tych ludzi pędzić normalnie, lejąc ich normalnie pałami.
Rozkazuję usunąć tłum przy użyciu środków chemicznych.
Oni nacierali, rzucali gaz pod nogi, takie świece dymne rzucali. Czy człowiek to wyrywał ten mruk i rzucał za.
Raz policja miała górę, drugi raz protestujący mieli górę. No głośno to było, deszcz padał, te gazy już w powietrzu wisiały, nie, bo się rzucali petardy.
On rzucał petardy, bo petardę pod nogi rzucali, kościół zamknęli, Matki Boskiej i gaz rzucali przecież. Ludzie zaczęli krzyczeć, nie, bo zaczęli się dusić, nie, wiadomo, że...
Zaczęło to mnie szczypać w oczy i jakoś straciłem taką orientację i widzenie. Nie wiem jak, nie wiem kto, ale wciągnął mnie do apteki, która jest naprzeciwko ratusza po takich skutkach. Wiem, że do tej apteki zostałem tam wprowadzony. Tam jest taka ława drewniana, na tej ławie mnie położyli i nie wiem, chyba te panie z apteki watą czy nie wiem czym obmywali mi oczy z tego, nie?
Siostry jeszcze Elżbietanki, bo szpital był, to jeszcze pomagały tym ludziom, co głowę rozbite mieli, to co zabierali, pomagali mi, nie?
I taki obóz, może 10 lat. Ktoś tam manipuluje. Nie wiedziałem, że on ma pistolet w ręce. I panie, ten pistolet mu wystrzelił, nie? Bo chodź do chłopcza. I on przyszedł wystraszony. Wziął może ten pistolet, podeszłem. Jak się już się te samochody paliły. I wziął ten pistolet, rzucił ten ogień.
No później zaczęli gonić. Tam był taki krawiec. Nie miałem gdzie uciekać. I padłem do niego, mówię, panie ratuj pan, nie? Bo mówi, chowaj się, mówi, nie? Wpadli tam, chyba strzech padło. Ja na dół, w długą, zaraz do domu uciekam do domu. No, na drugi dzień mnie zaraz złapali, nie?
Weszłem do domu, zacząłem mówić, ale w mieście się dzieją, ja mówię, jak nie wiem. Mówię, milicje leją, to tamto, nie? A ojciec mi tak spojrzał na mnie, ja patrzę, a w domu jest dwóch facetów i plądrują, wyrzucają lumpy z szaf, to tamto, nie? No i zrozumiałem, chociaż miałem taki wiek, zrozumiałem, że coś jest nie tak, że kapucie są w domu, nie?
Ważniejsze wypadki w czasie zajść dnia 30 maja. W godzinach od 9 do 10.05 gromadzi się tłum przed domem katolickim. O godzinie 10.05 pada rozkaz usunięcia tłumu przy pomocy środków chemicznych, a o godzinie 10.35 przy pomocy pałek. Jeden z zatrzymanych mężczyzn zostaje umieszczony w samochodzie milicji obywatelskiej. Zebrany tłum usiłuje go odbić i przewrócić samochód. Od godziny 12.20 zebrany tłum przy ulicach Wylotowych zaczyna rzucać kamieniami na funkcjonariuszy milicji obywatelskiej i stopniowo spycha ich w kierunku gmachu Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej. Do godziny 15.40 funkcjonariusze milicji obywatelskiej bronią się w gmachu komendy. W tym czasie o godzinie 15.40 zostaje zapalony jeden samochód, a o godzinie 15.50 drugi samochód zostaje również opanowany. Samochody zostają spalone przy użyciu papieru, szmat i skradzionej rakietnicy. O godzinie 16.20 z trzech kierunków wyruszają oddziały milicji obywatelskiej dla rozpędzenia tłumu, co się udaje do godziny 17.20 w zupełności wykonać. Do godziny 21 jest rozpędzany tłum zebrany na przyległych ulicach do Placu Wielkopolskiego.
W roku 1946 tutaj było zorganizowanych kilka różnych grup parafialnych, a w roku 1947 już władza komunistyczna dosyć mocno jest poddenerwowana sytuacją, w której ksiądz Michalski tak żywą działalność religijną na tym terenie prowadzi. Zresztą, kiedy wyjeżdżał z Poznania, usłyszał od ordynariusza, że jedziesz na misję, na trudny teren i musisz być bardzo mocno przekonany do tego, co robisz i musisz być odważny w swojej wierze. I on to wszystko, co realizował, tutaj robi. On buduje ten kościół od podstaw. Ci ludzie są z nim, ci ludzie są do niego przywiązani. Nie chodzi to o to, że tak jak to pojawia się w dokumentach organów bezpieczeństwa PRL, że to dewotki były koło księdza Michalskiego. Nie, on przyciągał do siebie starszych, młodych, kobiety, mężczyzn i przeżywa cały ten trudny okres. Możemy mówić o dokręcaniu śruby, o utrudnianiu działania Kościoła, o realizowaniu polityki, która nigdy się nie zmieniła, która od początku była taka sama. Musimy walczyć z Kościołem w duchu materializmu, żeby życie religijne nie wychodziło poza mury Kościoła, ale walka o rząd dusz musi być tą, która w perspektywie będzie przez nas, czyli przez komunistów, wygrana.
W tym pierwszym dniu rozprawy odbywały się w szczególnych warunkach. Gdy się wchodziło do sądu, to na schodach wstępnych stał milicjant, ale to mało jeszcze. Na piętrze sądu stał milicjant z psem i wyżej jeszcze tam byli milicjanci. Nigdy w takiej scenerii w tym sądzie rozprawy się nie odbywały, nigdy później też. W takiej scenerii te rozprawy się nie odbywały, polityczne rozprawy. Prezes Sądu Rejonowego Nowacki i wiceprezes Sądu Rejonowego, pani sędzia Jadwiga Wojnicz, oboje należeli do partii. No, były to twarde postacie i wiedzieliśmy, że tak też będą orzekać. Były wyroki 4-5 lat pozbawienia wolności. I nie mam wątpliwości co do tego, że ci prezes sądu wojewódzkiego i prokurator wojewódzki te jak gdyby instrukcje czy widzenie tej odpowiedzialności, stłumienie tego buntu, jak to robić, przekazywali.
5 lipca miałem sprawę. I strasznie mi mówili, że z samochodem podprawiam, że zdjęcia mam robione. No i postawili te dwóch świadków. To później się dowiedziałem, że 50 zł dostawała. Ona się sama ratowała, nie? 3 lata musiałem siedzieć i koniec.
Na drugi dzień byłem w pracy i mówi mi kolega taki, znał tego dzielnicowego. I on mówi, wiesz co, będziesz chyba siedział, mówi. I się pytał, czy mnie widział, jak ja rzucałem, nie? Godzina gdzieś jest chyba około 14. Przyszło dwóch panów do zakładu, kajdanki mi założyli. No i samochód został za bramą, no i na górkę. Sprawa to krótko było. Ja się broniłem i myślałem, że to ja ten pistolet wziąłem temu chłopcu i rzuciłem do ognia, że to dobrze zrobiłem, bo przecież mogę jeszcze kogoś postrzelić. A on to inaczej mówił, że wziąłem broń do ręki, to musiałem być agresywny. I mówi tak, wysoki sądzie, proszę patrzeć na sylwetkę oskarżonego, typowo wybitny chuligan, mówi. A ja, panie, włosy miał kręcone, zarośnięty, bez chłopak zbudowany. No i proszę pana, no i co? I mówi, domagam się 3 lat więzienia, w innych przypadkach wnoszę rewizję. O kurczę, to już nie wesoło, nie? No ale sąd mi dał 1,5 roku. Ja wierzę, że może być amnestia, że to taki postrach jest ludzi, że chcieli nastraszyć, nie? A przeliczyłem się.
Jak dalece to wszystko poszło, to odpowiem na przykładzie osoby, która w tych zajściach nie brała udziału. ale stanęła przed sądem, nawet przebywa w areszcie w związku z tymi zajściami. Była to lekarka, chirurg ze szpitala Elżbietanek, wtedy tam był szpital, która w czasie tych zajść zajęta była opatrywaniem tych rannych, którzy się tam zgłaszali. Gdy opatrywała tam jakichś pacjentów, to gdzieś tam w kolejce siedziało chyba dwóch czy trzech oficerów milicji, którzy zaczęli się upominać o to, żeby się nimi zająć. I ona im tam odpowiedziała, że nie, ale równocześnie, ponieważ wiedziała, co się dzieje, tam docierały wiadomości, no to wygłosiła taką rację, z której wynikła, to jest wasza wina, to wy i tak dalej, i tak dalej. Powtórzyła taką informację, która krążyła, że ktoś stracił życie nie z milicjantów, tylko z ludzi tam pod tym domem katolickim, co się nie wydarzyło na szczęście. A dodatkowo spostrzegłam, że portier szpitala udzielał jakiemuś cywilnemu mężczyźnie informacji o osobach, o personelu lekarskim. I ona jako ta impulsywna lekarka tam od lat pracujący, zbeształa tego portiera i panią lekarz aresztowano. I sąd rejony w Zielonej Górze wskazał ją za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, mogące szkodzić interesom państwa polskiego, tam o tym zabójstwie i tak dalej, i za znieważenie portiera na rok i dwa miesiące pozbawienia wolności. Na rok i dwa miesiące bez zawieszenia. Złożyłem od tego wyroku rewizję i Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze uniewinnił ją. Skazał ją tylko za znieważenie tego portiera, ale na grzywnę. To się nie skończyło. Od tego wyroku złożył rewizję prokurator generalny nadzwyczajną i Sąd Najwyższy ten wyrok uchylił do ponnego rozpoznania przez Sąd Wojewódzki w innym składzie, który nie miał już nic do zrobienia, właściwie wiele. Zmienił ten wyrok, przyjął winę, ale karę ograniczył do 2 miesięcy, która przez areszt tymczasowy pani doktor już była.
Czegoś o podobnej skali, podobnym zasięgu, jak w Zielonej Górze właśnie nie było. I to jest coś fenomenalnego, że o tym musimy pamiętać, ale jak śledzimy materiały, publikacje dotyczące wydarzeń w Zielonej Górze, dokumentów historycznych, to tam wprost jest napisane, że miejscowi włodarze robili wszystko, by wytłumić tą pamięć o tym wydarzeniu. To jest tak troszkę jak z Poznańskim Czerwcem, gdzie spuszczono tą żałobną kurtynę milczenia. Do tego nie wracano. To był taki jednorazowy, duży zryw społeczny mieszkańców Zielonej Góry. Czyli ta skala zjawiska, które zakończyło się na wydalaniu ze szkół, zakładów pracy, na karach, a nie ofiarach śmiertelnych, mogła też spowodować to, że te wszystkie działania z tej świadomości społecznej zostały tak powolutku wyrugowane.
Gdzie poszłem, to mi nigdzie nie chcą przyjąć do pracy. Ja pokazywałem do zwolnienia, nie. I była taka spółdzielnia Akord, taki starszy pan, kierownik był. Kazałem mu to zwolnienie, widział i głową pokiwał, ale ja panu coś doradzę, bo pan nie musi słuchać mnie, ale mój panie, nigdzie pana do tych, z tym świadectwem nie przyjmą.
Miałem nieprzyjemności, poszedłem do pracy, to też zaczęli mnie wytykać. Mówię, za rozruchy siedziałeś to. Ja mówię, no co siedziałem, to mówię, co będę mówił, że nie siedziałem. Siedziałem, mówię, normalnie siedziałem i koniec mój, wyszłem i cieszę się.
W 1994 roku, już w nowej rzeczywistości politycznej, w suwerennym państwie, i sądownictwie niepodlegającym ideologicznym naciskom, napisałem wniosek o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawie takiego nieżyjącego też Tadeusza Gołąbka, który został skazany w tym pierwszym procesie I Sąd Najwyższy w tym przypadku i w innych kolejnych zmienił te wyroki, uniewinniając bez jakiejś oddzielnej podstawy prawnej, ale przyjął, że te działania były prospołeczne i w związku z tym nie mogą podlegać odpowiedzialności karnej.
Później poszedłem do pracy, do ochrony na broń. No to powiedzieli, że nie, bo byłem karany, nie? Nie starałem się nic absolutnie. Machnąłem ręką, mówię teraz. Teraz mi na starość to mi nie potrzeba 75 lat. To po co mi teraz już, nie? To dyrektor Dzwonkowski mówił, nie? Żeby to anulować, to do Warszawy będzie pisał, odszkodowanie pan musi dostać, bo niektórzy dostali, nie?
Mam żal o to, że niesprawiedliwość, bo dużo z moich znajomych dostało odszkodowanie. A ja, panie, gdzie bym pisał, to wszędzie mi odrzucali.
Co bardzo mnie interesuje i co bym chciał w życiu wiedzieć? Chciałbym wiedzieć jedną małą rzecz. Nikomu bym nic nie zrobił, ale chciałbym wiedzieć, kto zabawił się w kapusia. Bo to mnie bardzo męczy, to mnie gnębi. Skoro ja byłem tam i powiedzmy między 2 a 3 godzinami, oni już byli w domu. To ktoś z góry wiedział, czy szybko doniósł, czy... Chociaż to już chyba może i lepiej. Chociaż ci ludzie, co donosili, to już prawdopodobnie już chyba nie żyją.
Do rozruchów doszło, ponieważ milicja zaczęła bić kobiety. Milicja zatrzymała osoby i trzeba je było z komisariatu odbić. Czyli wprost poznański czerwiec 56 roku, bo tam biją naszych, strzelają. Więc to są takie sytuacje, których wiele pytań się jeszcze pojawia. Do dziś nie wyjaśniono sytuacji, kto był tą osobą, która podpaliła jeden z samochodów. A przecież, jak mówią źródła, tam było kilka tysięcy osób, które brały w tym proteście udział. Więc to jest kolejna rzecz, która wyróżnia Zieloną Górę na tle innych wydarzeń czy protestów tamtego okresu i jego masowość. I mimo tego, że tych świadków było tak wielu, że te dokumenty organów bezpieczeństwa państwa się pojawiają, to my jeszcze niewiele wiemy.
Skąd to się brało? To było w ludziach. To było w ludziach. Oni na co dzień ani nie mieli potrzeby tak protestować, ani nie mieli okoliczności i warunków, ale jak się znaleźli w tej sytuacji takiej presji, której oni nie aprobowali, działań, których nie aprobowali, no to przeciwstawili się temu także siłą. No i to jest to.
Wykaz osób skazanych za zajścia w Zielonej Górze 30 maja 1960 roku. Józef Gołojuch, 4 lata więzienia. Ludwik Włodyka, 5 lat więzienia. Piotr Gorzelek, 3 lata więzienia. Bronisława Kupczyńska, 3 lata więzienia. Stanisław Perec, 2,5 roku więzienia. Mieczysław Murówczyński, 3 lata więzienia. Edward Drobniewski, 4 lata Tadeusz więzienia. Gołąbek, 4 Janina Bzińska, 2 lata więzienia. Lidia Koenik, 2 lata więzienia. Adam 3 lata więzienia. Szyja Koenik, 2 lata więzienia. Zygmunt Stykułkowski, 5 lat więzienia. Maria Karta, 2 lata więzienia. Witold Bronisława Kupczyńska, 1,5 roku więzienia. Władysław Stanisław Walec, 2,5 roku więzienia. Jagodziński, 3,5 roku. Tadeusz Mętusz, Adam Kosiński, 3 lata więzienia. W wydarzeniach zielonogórskich opowiadali Jolanta Balcer, wówczas 6-letnia dziewczynka.
Myśmy cicho, nikomu ani słowa, nawet sąsiadom się nie chwaliliśmy, nie w ogóle cichosza, ale któregoś dnia tatuś był wezwany na posterunek i na ten temat była rozmowa. Ja jako dziecko tak słyszałam na posterunku.
Tadeusz Mączyński, skazany na 3 lata więzienia.
Pałę w rękach mieli, nie? Tarczami gaz mieli, to później nie dali rady, to wezwali z Poznania milicję i ta z Poznania z Gorzowa przyjechała i na ludzi nachodzili, nie?
Janusz Wieczorek, wówczas 11-letni uczeń.
Dla chłopaka, którego zabiera się matkę, siostrę, nie wiedząc za co, ja byłem wewnątrz taki zbulwersowany i było mi przykro, bo ja myślałem, że to ja zawiniłem.
Witold Kotecki, skazany na 1,5 roku więzienia.
Najlepsze moje lata były zmarnowane, żeby to było za co, żeby zaaresztowali mnie za jakieś przestępstwo. No ale po prostu za nic.
Rafał Ryczek z Instytutu Pamięci Narodowej.
Wiele pytań się jeszcze pojawia, ale i tak na ten moment ja uważam, że historia tego, co się wydarzyło w maju 60 roku w Zielonej Górze, jest przez nas bardzo dobrze poznana i my musimy zrobić wszystko, żeby ta historia jak najszerszy zasięg odbioru znalazła w całym kraju.
Mecenas Walerian Piotrowski, obrońca w procesach uczestników zajść 30 maja 1960 roku.
To wydarzenie świadczy o tym, że przywiązanie do tych wartości, które były związane z ich polskością, z ich poczuciem tożsamości polskiej, z którymi oni albo się tu urodzili w rodzinach, albo przyjechali, że ono przez te lata władzy komunistycznej nie wygasło.
Scenariusz i reżyseria Kamil Chybki. Muzyka Paweł Słoniowski. Czytał Piotr Kołaczkowski. W audycji wykorzystano dokumenty archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowego w Zielonej Górze oraz Parafii Świętej Jadwigi w Zielonej Górze. Była to audycja dokumentalna, wydarzenia których nie znacie. Radio Zachód, maj 2017. Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice. Ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.